Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. W studio witam naszego gościa, pan minister Bogdan Święczkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Serdecznie witam, szczęść Boże wszystkim widzom i słuchaczom.
I witamy pana ministra w nowej roli.
Dziękuję bardzo. Tak, to dla mnie też nowe doświadczenie, bycie wiceministrem sprawiedliwości.
Panie ministrze, przełożony minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział na konferencji prasowej dzisiaj, że prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński powinien zrezygnować z funkcji sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Teraz, kiedy odbywa się nasza rozmowa, w Sejmie także głosowani są nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przy wielkiej wrzawie przed Sejmem, w Sejmie. Dlaczego minister sprawiedliwości w tym czasie też występuje z taką propozycją?
No cóż, dla Rzeczpospolitej, dla jej systemu prawnego czy systemu konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny jest dosyć istotną, czy jedną z najistotniejszych instytucji i bardzo źle się dzieje, że najpierw posłowie Platformy Obywatelskiej zaczęli manipulować ustawą i wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale jeszcze gorzej, że prezes tej szacownej instytucji zachowuje się w sposób, żeby nie powiedzieć niegodny, ale w sposób bardzo kontrowersyjny, sposób, który urąga w moim przekonaniu, a także myślę, że wielu Polaków, w zasadzie bezstronności, obiektywizmu. I w publicznych wystąpieniach, bardzo emocjonalnych zresztą, pana sędziego Rzeplińskiego, bardzo często można spotkać się z taką zapiekłością wobec przedstawicieli środowisk patriotyczno-prawicowych. Nie wiem, czy to jest, czym to jest spowodowane, bo przecież przeszłość pana sędziego, pana doktora jest bardzo wspaniała, natomiast obecna jego działalność, wypowiedzi publiczne, no niestety powodują, iż zachodzą wątpliwości co do jego bezstronności, obiektywizmu i co do jego niezawisłości. A w związku z powyższym, oprócz oczywiście odpowiedniego postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego, pan sędzia powinien w własnym chyba sumieniu przemyśleć, czy nie powinien zrzec się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a przynajmniej zrezygnować ze stanowiska prezesa Trybunału, który tak naprawdę kieruje pracami Trybunału. Nadzwyczajne zresztą działania prezesa Trybunału i całego Trybunału, wyznaczenie na hop-siup terminu rozpoznania spraw 3 grudnia, 9 grudnia, wydawanie jakichś dziwnych zarządzeń tymczasowych, które są sprzeczne z poprzednią linią Trybunału, bo warto, szanownym Państwu, przypomnieć, że jeszcze parę lat temu Trybunał uważał, że takich zarządzeń wręcz nie może wydawać, wstrzymujących pewne decyzje, czy też tutaj mamy do czynienia jeszcze z jeszcze bardziej kuriozalną decyzją, bo Trybunał wezwał Sejm do powstrzymania się od wyboru nowych pięciu sędziów. A przecież tak naprawdę obecny parlament chce konwalidować te olbrzymie błędy rządzącej nami jeszcze niedawno Platformy Obywatelskiej i PSL-u i chce doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł wypełniać swoją konstytucyjną rolę.
Ci posłowie byli wybierani jeszcze przez poprzedni parlament, nie posłowie, tylko sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani przez poprzedni parlament. No wówczas rzeczywiście nie słychać było jakichś takich głosów oburzenia, że to jest wybór na siłę, że to jest próba jakby przejęcia Trybunału Konstytucyjnego na ileś lat do przodu, bo każdy z sędziów ma swoją kadencję, na przykład po to, żeby cokolwiek Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zrobić, to Trybunał Konstytucyjny może orzekać jako niezgodne z konstytucją i de facto byłyby zablokowane prace nowego rządu.
Mogłyby być zablokowane. Pamiętajmy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybierani są na 10-letnią kadencję. Pamiętajmy też, że tak naprawdę w moim najgłębszym przekonaniu ten skok na Trybunał z czerwca 2015 roku, wybór tych pięciu sędziów spowodowany był chęcią zapewnienia sobie bezkarności. przez rządzących, przez polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dlatego, że przecież politycy Zjednoczonej Prawicy od kilku dobrych miesięcy deklarowali, iż państwo musi stać się sprawną instytucją rozliczającą także polityków, różnego rodzaju działaczy publicznych czy gospodarczych za ich działania czy zaniechania. To przecież Zjednoczona Prawica mówiła o tym, że będzie połączenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To przecież Zjednoczona Prawica mówiła, że służby specjalne zaczną działać wreszcie profesjonalnie i sprawnie. Działanie profesjonalnych służb państwowych niewątpliwie ujawniłoby bardzo wiele nieprawidłowości w działaniu poprzedniej władzy, co oznaczałoby odpowiedzialność karną dla bardzo wielu z nich. Zatem taki skok na Trybunał miał doprowadzić do tego, że wiele ustaw zmieniających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowanie prokuratury, mogłoby zostać zakwestionowane w niektórych aspektach przez tak wybrany Trybunał Konstytucyjny, którego większość 15 na 14 sędziów wywodziłoby się z rekomendacji poprzednio rządzącej partii lub SLD. Tak naprawdę uniemożliwiłoby wprowadzenie reform i rozliczenie tych osób za wieloletnie rozkradanie Polski.
Czyli byłoby mniej więcej tak jak w sytuacji, tylko że jeszcze na wyższym poziomie, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Tak, mogłoby tak być. Ja oczywiście zakładam, że sędziowie zachowywaliby się w sposób profesjonalny, obiektywny, nie kierując się sympatiami politycznymi, ale zbytnie ujednolicenie składu Trybunału Konstytucyjnego mogłoby sprzyjać zachowaniom, które powodowałyby poważne reperkusje polityczne. A tego Trybunał Konstytucyjny powinien się wystrzegać jak ognia i zasadą prezesa Trybunału powinno być dążenie do tego, aby Trybunał był różnorodny, żeby sędziowie Trybunału reprezentowali różne środowiska, żeby w ramach podejmowania decyzji przez Trybunał ścierały się różnego rodzaju poglądy i żeby te decyzje były oparte na szeroko powziętym konsensusie.
A dlaczego, panie ministrze, pana zdaniem profesor Rzepliński tak niemalże jawnie włączył się w te tryby, powiedziałbym, legislacyjne Sejmu? Widzieliśmy, jak wraz ze swoim zastępcą przybył na jedno z posiedzeń Sejmu, jak można było odnieść wrażenie, briefował posłów Platformy Obywatelskiej i jej młodszej siostry Nowoczesnej. Skąd takie zaangażowanie jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
No, możemy tylko domniemywać powodów. Ja takich powodów nie podam, bo ich nie znam. Natomiast obserwując ostatnie lata kariery sędziego Rzeplińskiego, jego różnego rodzaju wystąpienia publiczne, mniej publiczne, mogę powiedzieć jedno, że odnoszę nieodparte wrażenie, że pan sędzia po prostu ma jakąś fobię na punkcie polityków Zjednoczonej Prawicy, PiSu, Solidarnej Polski, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy na przykład Zbigniewa Ziobry. Wyrażał wielokrotnie, publicznie lub mniej publicznie, bardzo krytyczne, wręcz niektórzy by uznali te słowa za obelżywe, krytyczne uwagi na temat tego środowiska politycznego, tej opcji patriotyczno-narodowej. Nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane. Być może pan sędzia miał jakieś negatywne doświadczenia życiowe związane z prawicą, z tymi politykami. Natomiast niewątpliwie to emocjonalne podejście pana sędziego wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. A tego każdy sędzia powinien się wystrzegać. Jeżeli dla niego dobro wymiaru sprawiedliwości, dobro Polski, dobro polskiej konstytucji i Polaków jest najważniejsze, to sam powinien zacząć myśleć propaństwowo i zrzec się urzędu lub przynajmniej zrezygnować ze stanowiska prezesa.
Sytuację mamy dzisiaj taką, że została zmieniona ustawa o Trybunale. Platforma Obywatelska obniżyła standardy sędziów. Później większość Zjednoczonej Prawicy tę ustawę znowelizowała, zmieniła. Na mocy tej starej ustawy zostało wybranych 5 sędziów przez większość ówczesną Platformę Obywatelską i PSL. Od tych sędziów pan prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania. Ale czy oni nadal są sędziami? Sejm później jakby powiedział, że tamta uchwała była błędna i teraz dokonuje wyboru, bo w tej chwili to się dokonuje, następnych 5 sędziów.
Czy możemy... Mamy bardzo prosty przykład, szanowni państwo, proszę ojca. Możemy ten przykład omówić na mojej osobie. Ja zostałem wybrany na posła Rzeczpospolitej Polskiej, tak? i nie uniemożliwiono mi złożenie ślubowania i przestałem być posłem Rzeczpospolitej Polskiej. Nigdy nie byłem tym posłem. Jak to mówiono w mediach, byłem posłem ISP, wybranym na posła, ale nie posłem. Zatem, żeby stać się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, trzeba złożyć, dokończyć procedurę, trzeba złożyć przed prezydentem ślubowanie. Jeżeli taka sytuacja nie zaistnieje, to taka osoba wybrana na sędziego nie jest sędzią, bo nie korzysta z atrybutów władzy sędziowskiej, czyli z niezawisłości, z możliwości orzekania itd., itd. W związku z tym sytuacja jest całkowicie jasna konstytucyjnie i prawnie. Prawnicy partii opozycyjnych w chwili obecnej, czyli Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej, oczywiście wymyślają różnego rodzaju koncepcje, ale ci prawnicy, jeżeli ktoś obserwuje polskie życie publiczne, znani są z tego, że są prawnikami tylko jednej opcji politycznej i ich opinie wyrażają tylko i wyłącznie stanowisko tej opcji politycznej, a tylko uzasadnienie prawne jest do tych kwestii tworzone. A zatem pan prezydent Andrzej Duda jak najbardziej zasadnie nie przyjął ślubowań od tych osób, które zostały wybrane na moim najgłębszym przekonaniu z naruszeniem prawa i części konstytucji i powinna zarówno władza ustawodawcza, jak i pan prezydent podjąć działania sanacyjne co do tej sytuacji i wyrażam bardzo głęboką nadzieję, że dzisiaj zostaną wybrani wszyscy nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i pan prezydent bardzo szybko przyjmie od nich ślubowanie, tak aby te superordynaryjne terminy rozpoznawania spraw przez Trybunał Konstytucyjny mogły być także obsadzane przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Wielu komentatorów mówi, dlaczego Sejm nie poczeka z tym do jutra, kiedy zbiera się Trybunał Konstytucyjny i gdzie trzej sędziowie, w tym profesor Rzepliński, wyłączyli się ze składu orzekającego.
To jest też po raz kolejny sytuacja nie do końca zrozumiała. Pan sędzia, prezes Rzepliński powinien dążyć do tego, żeby Trybunał został obsadzony w dużo większym stopniu, czyli prawie że do maksimum, czyli do 19 sędziów, bo jeden sędzia jeszcze nie będzie najprawdopodobniej mógł orzekać, bo wtedy tak naprawdę można by w sposób losowy dobrać skład Trybunału, który będzie rozstrzygał jutro tą kwestię zgodności ustawy czerwcowej Platformy, czy 9 grudnia rozstrzygający kwestię konstytucyjności ustawy wprowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę. Byłby lepszy wybór. W tej chwili pan sędzia spośród 15 sędziów, 3 sędziów zostanie wyłączonych, tak? Zostaje 12 sędziów, spośród 12 sędziów wybiera skład, tak? I w jaki sposób ten skład został wybrany, też to jest ciekawa sprawa. Ja nie wiem, nie zdążyłem przejrzeć strony Trybunału Konstytucyjnego, czy tam jest wskazane, w jaki sposób zostali wybrani sędziowie, którzy mają orzekać o konstytucyjności tychże dwóch ustaw. W moim przekonaniu, z uwagi na fakt, że te ustawy dotyczą całego Trybunału, to Trybunał powinien podejmować decyzje w tym zakresie w pełnym składzie, a nie w składzie ograniczonym 5-osobowym. To po pierwsze, a po drugie ustawą, a jeżeli się nie da ustawą, to konstytucją powinna być jednak wprowadzona jednoznaczna zasada, że Trybunał Konstytucyjny nie może rozstrzygać o konstytucyjności przepisów, które bezpośrednio dotyczą Trybunału, tym bardziej jeżeli projekt z jednej ustaw przygotowali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. To tak, szanowni państwo, gdyby minister sprawiedliwości rozstrzygał o prawidłowości swoich decyzji.
Ale
nie od tego jest Trybunał, żeby rozstrzygać o konstytucyjności swojej ustawy, czy zmian swojej ustawy. Powinna być jakaś inna możliwość prawna, być może na przykład pełny skład Sądu Najwyższego powinien rozstrzygać o konstytucyjności ustawy zmieniającej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
Ale póki co musimy poruszać się w tym prawie, które tej chwili mamy.
Jasne, ale tutaj pan prezes mógłby się zdecydować na pełny skład, bo ma taką możliwość i pełny skład gdyby rozpoznawał, to oczywiście z punktu widzenia społecznego byłby lepszy odbiór tej decyzji pełnego składu Trybunału, a nie tylko ograniczonej części tego składu pięcioosobowego.
Wygląda na to, panie ministrze, że tych pięciu sędziów zostanie dzisiaj wskazanych przez Sejm przy głośnym sprzeciwie opozycji. Czy w związku z tym pan prezydent Andrzej Duda powinien niezwłocznie przyjąć od tych sędziów ślubowanie i w ten sposób zakończyć procedurę, choć pewnie ona nie zakończy się jeszcze w mediach?
Tak uważam. Wyrażam przekonanie, że pan prezydent powinien zrobić wszystko, żeby przyjąć ślubowanie od tych sędziów przed godziną rozpoczęcia rozpoznawania przez Trybunał Konstytucyjny tej jutrzejszej sprawy.
Będzie wówczas posądzany o to, że jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, różne osoby różne rzeczy opowiadają, a pan prezydent powinien tylko i wyłącznie działać na podstawie konstytucji i prawa i na rzecz Polaków, obywateli polskich, polskiego narodu, nie oglądając się na różnego rodzaju komentarze różnych lewackich czy też liberalnych mediów czy osób związanych z tym nurtem życia publicznego w Polsce. Jeżeli pan prezydent jest przekonany, że działa zgodnie w granicach konstytucji i przepisów prawa, powinien podejmować decyzje stanowcze i skuteczne prawnie, aby zagwarantować spokój w Polsce i bezpieczeństwo Polaków, aby nie tworzono sztucznie atmosfery zagrożenia, atmosfery dyktatury, atmosfery niepokojów społecznych. Na czym zależy, nie ukrywajmy przecież dotychczas rządzącej Platformy Obywatelskiej, bo powtarzam, ci ludzie potwornie się boją, że zostaną ujawnione nieprawidłowości, których przez tyle lat, przez 8 lat dopuszczali się w wielu aspektach życia publicznego, niszcząc dorobek wielu pokoleń Polaków.
A czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że sędziowie, którzy zostali wybrani, tych pięciu, których wybrała większość Platformy Obywatelskiej, powiedzą, my jesteśmy sędziami i znajdą wsparcie wśród innych prawników, których dzisiaj trzeba na pęczki także wskazać.
Proszę ojca, ja mogę powiedzieć, że uważam się za słonia. Tak? I proszę wszystkich, żeby mówili do mnie panie słoniu, tak? Bo mam trąbę. Oni mogą się uznawać za sędziów, mogą mówić, co im przyniesie język. Takie jest prawo w Polsce, dzięki Bogu, że mamy swobodę wypowiedzi. Fakty, prawo jest inne. Sędziom staje się po złożeniu ślubowania przed prezydentem i to jest najważniejsza, istotna kwestia, więc nie są sędziami. To, że będą argumenty mówiące o tym, że są sędziami, to i będą niektóre osoby, z tych osób się w moim przekonaniu ośmieszały, twierdząc, że są sędziami Trybunału, to ich prawo. My jako prawnicy, jako obywatele mamy prawo przyjmować ich poglądy lub je negować. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że takie zachowanie byłoby niegodne też profesorów prawa czy też znawców prawa, jeżeli by dalej twierdzili, że są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
Jaki autorytet?
Teraz przerażające jeszcze jest, proszę ojca i szanowni państwo, fakt, że próbuje się grozić tym nowym sędziom Trybunału Konstytucyjnego. W niektórych mediach się takie groźby pokazały, że jeżeli przyjmą i złożą ślubowania, to wobec nich mogą być wszczęte postępowania dyscyplinarne przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego i zostaną pozbawieni tych urzędów. To jest kolejna przesłanka do tego, żeby próbować zmienić ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, o ile nie trzeba będzie zmienić konstytucji, bo nieprawdopodobnym także jest fakt, iż postępowania dyscyplinarne wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego rozpoznają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. To jest rzecz niewyobrażalna, że sami z siebie kontrolują i sami siebie sądzą.
Z jednej strony próba wywarcia presji na tych nowych sędziach, ale...
To nazywam bardzo dokładnie, to jest groźba, to jest próba groźby. To nie jest groźba bezprawna w rozumieniu kodeksu karnego, ale to jest groźba.
Ale także pojawiają się groźby postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu w tej sprawie.
Szanowni Państwo, naprawdę groźb postawienia przed Trybunałem Stanu wielu osób pada wiele. W moim przekonaniu, że nie ma żadnych argumentów prawnych, aby ktokolwiek z obecnie rządzących stanął przed Trybunałem Stanu kiedykolwiek. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że nastąpi zmiana władzy zmiana pana prezydenta. Mam nadzieję, że w bardzo długim okresie czasu to te osoby, które tak głośno na ten temat krzyczą, pokażą nam, jakie mają argumenty prawne i dowody, aby obciążać pana prezydenta jakimikolwiek zarzutami, czy też innych wysokich funkcjonariuszy państwa w tej sprawie.
I ostatnie pytanie, żeby zamknąć ten wątek. Jaki autorytet będzie miał Trybunał Konstytucyjny wybierany w takich okolicznościach, w części, mam na myśli tych 5 sędziów, ale także no, ukazano jego, no, nazwijmy to, upolitycznienie poprzez to, że jakby każda partia chciałaby, żeby zasiadali tam sędziowie, no, którzy dają przynajmniej jakąś gwarancję tego, że ustawy, że działania, które będzie podejmować Trybunał Konstytucyjny, uzna za konstytucyjne.
No, to jest problem samej Konstytucji z 1997 roku, że tak Trybunał został skonstruowany konstytucyjnie, że to tak naprawdę politycy decydują, kto zostaje sędzią. I później najprawdopodobniej wielu z tych polityków, dla których idea państwa prawa nie jest istotna, liczy na to, że ci sędziowie będą podejmować decyzje zgodne z polityczną wolą większości, a nie decyzje zgodne z konstytucją i zgodne z interesem Polaków. Jeżeli przywrócimy w Polsce etos bycia urzędnikiem publicznym, bycia funkcjonariuszem państwa polskiego, że to jest zaszczyt, ale i olbrzymie wyzwanie i służba dla społeczeństwa, jeżeli to zrozumieją też sędziowie, nie, zresztą nie tylko sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ale sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, inni urzędnicy państwa, to wtedy te instytucje także zyskają na popularności, na zaufaniu społecznym. I także Trybunał Konstytucyjny odzyska to zaufanie. Ja liczę na to, że właśnie zmiany w Trybunale Konstytucyjnym zaproponowane w tej nowej ustawie uchwalonej przez Zjednoczoną Prawicę doprowadzą do tego, że Trybunał z czasem odzyska swoją renomę, zaufanie społeczne, i że będzie rozstrzygał i podejmował decyzje tylko na podstawie konstytucji i zgodnie z literą prawa.
To zamknijmy póki co ten wątek. Zobaczymy, jak dalej te głosowania w Sejmie będą kontynuowane. Przejdźmy do terroryzmu, do tego właściwego też tematu. Ministerstwo Sprawiedliwości w przeciwdziałaniu terroryzmowi. Konrad Szymański, minister do spraw europejskich, powiedział, że system, który miał gwarantować państwom Unii Europejskiej bezpieczne przyjmowanie imigrantów, nie działa. Bezpieczeństwo powinno być integralną częścią procesu relokacji imigrantów. Ale tego nie ma.
O, szanowni państwo, jeżeli ktoś się interesuje tematyką służb specjalnych, działalnością służb specjalnych Unii Europejskiej, to mógł podejrzewać, że główne siedlisko, główna siedziba organizacji terrorystycznych i terrorystów będzie znajdować się w krajach Beneluxu. Dlatego, że służby specjalne tych trzech państw mają bardzo ograniczone kompetencje w zakresie ścigania różnego rodzaju przestępczości, w tym także przestępczości terrorystycznej. I tam najłatwiej, najprościej było zorganizować te grupy terrorystyczne. Musimy pamiętać, że to naprawdę były komanda bardzo dobrze zorganizowane i przeszkolone, które dokonały zamachów w Paryżu. I grupy logistyczne, to właśnie w tych państwach. Zauważmy, że przecież zamachy miały miejsce w Paryżu, choć mogły mieć miejsce w Brukseli, w krajach Beneluxu, ale no, zasadą, którą stosują od wielu lat złodzieje, jest tak, że nie kradnie się w swoim miejscu zamieszkania. Podobnie postępują terroryści po to, żeby nie doszło do szybkiego ujawnienia ich baz, kryjówek, osób ich wspierających. Zamachy terrorystyczne robi się w innym miejscu niż jest to centrum operacyjne tych grup przestępczych, ale to jest dla krajów Europy, dla Unii Europejskiej i NATO bardzo jasna wskazówka, że w państwach, których nie ma silnych, skutecznych służb specjalnych, wymiaru sprawiedliwości, zarówno w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak i procesowych, w tych państwach dochodzi do wylęgania się tych ekstremistycznych, w tym wypadku islamistycznych, organizacji terrorystycznych. I zadaniem m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, ale to także całego rządu polskiego, jest wytworzenie takiego systemu, takie aktualizowanie zadań i algorytmów działania polskich służb porządku publicznego, polskiego wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, aby po pierwsze odpowiednio wcześniej wykryć zagrożenie, zneutralizować zagrożenie, a później ukarać winnych temu zagrożeniu, a na końcu przeanalizować to zagrożenie i usprawnić po raz kolejny sposób działania służb publicznych.
Czy w związku z tym rząd polski wywiąże się ze zobowiązań, które podjęła Ewa Kopacz i jej rząd o relokacji na terenie Polski ponad 7 tysięcy uchodźców?
To oczywiście będą kwestie rozmów międzynarodowych i zobowiązań międzynarodowych, które Polska niestety już podjęła, kwestie negocjacji. Niewątpliwie, nawet gdybyśmy zdecydowali się przyjąć tych imigrantów, to myślę, że będzie olbrzymi problem, żeby tak naprawdę oni się pojawili w Polsce. Dlatego, że jak na razie nikt nie zgłasza akcesu, aby w Polsce stać się uchodźcą czy imigrantem zarobkowym. Na szczęście dla nas. I myślę, że musielibyśmy bardzo długo szukać, żeby takich imigrantów znaleźć, a takiego interesu nie mamy z jasnych bardzo powodów. Zatem wydaje mi się, że ten problem rozwiąże się sam w sobie bez kwestii rozwiązywania tego na poziomie politycznym, ale oczywiście nie mogę się wypowiadać tutaj na tematy polityki zagranicznej czy polityki rządu polskiego, bo to są kwestie bardzo delikatne i zapewne zarówno pani prezes Rady Ministrów, jak i minister spraw zagranicznych wie, jak tą kwestię rozwiązać, tak, aby bezpieczeństwo Polaków nie uległo obniżeniu, tak, żebyśmy mogli kontrolować ewentualne osoby, które będą się pojawiać na terenie Polski jako uchodźcy polityczni. Bo pamiętajmy, szanowni państwo, i to zawsze będę powtarzał, bo myśmy korzystali też z takiej sytuacji, zawsze trzeba przyjąć uchodźcę politycznego, którego życie jest zagrożone w państwie jego pochodzenia, lub życie, lub zdrowie. Szczególnie jeżeli to dotyczy chrześcijan, takie osoby powinniśmy przyjmować, musimy przyjmować. Oczywiście należy kontrolować, sprawdzać te osoby, czy nie są podstawiane, czy nie są zindoktrynowane. Ale to jest zadanie państwa demokratycznego, państwa w miarę stabilnego, żeby jeżeli zachodzi taka potrzeba nagłej pomocy, to takiej nagłej pomocy udzielić. W tej sytuacji, tej olbrzymiej rzeszy w tej chwili imigrantów, bo ja nie nazwę ich nigdy uchodźcami politycznymi, mamy do czynienia z czymś innym, że tak naprawdę oni uchodźcami politycznymi byli na terytorium Turcji lub państw ościennych dla Syrii, jeżeli to są Syryjczycy. Bo tam mieszkali w obozach dla uchodźców i tam Turcja ich przyjęła z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Natomiast przemieszczanie się ich z terenu Turcji na tereny innych krajów, w tym Unii Europejskiej, to już zwyczajna migracja zarobkowa, a nie żadna fala uchodźców politycznych.
Czy zatem powinny zostać wzmocnione granice zewnętrzne Unii Europejskiej? Nawet miał powstać taki pomysł mini strefy Schengen, gdzie kraje Beneluxu, Francja, Niemcy stworzyłyby taką strefę, natomiast wszystkie inne państwa, no w tym między innymi Polska, byłaby poza strefą Schengen, a może w ogóle dobrze jest powrócić do granic państwowych?
W moim przekonaniu nie. Ja uważam, że bardzo korzystny dla Polski, dla Polaków jest fakt, że jesteśmy w strefie Schengen. Problemem dla Unii Europejskiej największym jest fakt, iż poszczególne państwa Unii Europejskiej nie potrafią w sposób prawidłowy zabezpieczyć granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Szczególnie tutaj niestety widzę negatywnie rolę Grecji. Dlatego, że gdyby Grecja w sposób prawidłowy zabezpieczała swoją granicę morską, gdyby odsyłała te pontony, te statki, które przypływają na różnego rodzaju wysepki greckie do wybrzeża tureckiego, nie byłoby problemu z tak olbrzymią liczbą uchodźców. To jest standard na przykład w zachowaniach różnego rodzaju innych straży, tak zwanych przybrzeżnych, czy innych oddziałów granicznych. Gdyby byli odsyłani, nie byłoby tej fali, nie było takiego przyzwolenia do przyjmowania tych imigrantów. A pamiętajmy, no ja bywam w Turcji na wczasach, parokrotnie, dwukrotnie byłem i wiem, że ta odległość od wybrzeży tureckich do wysepek greckich to jest naprawdę kilkaset niekiedy metrów i naprawdę bardzo sprawnie można by tą granicę pilnować i uniemożliwić tym imigrantom ekonomicznym przedostanie się na terytorium Unii Europejskiej. To jest pytanie, dlaczego po pierwsze Jeszcze jedna rzecz, przepraszam. No, tutaj jest bardzo ważna rola Turcji. Gdyby Turcja nie umożliwiała tym osobom wypływanie na morze, to by nie było problemu także z przejściem ich na teren grecki. Zatem mamy dwa pytania. Dlaczego Turcja się na to zgadza? Dlaczego Grecja to robi? No, Turcja się zgadza z dwóch powodów zapewne. Przede wszystkim dlatego, że pozbywa się problemu. O ileś tam set tysięcy uchodźców się zmniejszyły, ich obozy, tak, dla uchodźców. Po drugie, dzięki temu, jako że w Turcji jest rząd bliski różnego rodzaju organizacjom islamskim, wywiera presję na Unię Europejską, tak? I z jakich powodów robi to Grecja? Najprawdopodobniej z powodów finansowych. Po prostu Grecji nie stać na to, żeby w sposób prawidłowy zabezpieczyć granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. I dlatego wszystkie działania krajów Unii Europejskiej, szczególnie Niemiec, tych, którzy tak naprawdę byli tym zapalnikiem tej wielkiej fali imigracji, powinny się sprowadzać do tego, żeby znaleźć środki finansowe i osobowe, żeby prawidłowo zabezpieczyć granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.
Gdyby, panie ministrze, pewnie jest więcej, bo gdyby Grecja, gdyby Turcja, gdyby Angela Merkel nie zachęcała...
Tak, to właśnie powiedziałem, że oni byli iskrą, tak?
Gdyby nie wejście do Iraku, gdyby nie podsycanie tej wiosny syryjskiej.
Jasne, ale teraz mówimy o rozwiązaniu problemu. Jak ten problem powinien być rozwiązany? Więc poprzez zwiększenie znaczne ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. My też mamy granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, przecież cała granica wschodnia jest granicą zewnętrzną i z informacji, które dzisiaj na jednym z zespołów usłyszałem, no, granica jest zabezpieczona w sposób prawidłowy i do takiej fali uchodźców, do przedarcia się jakiejś fali uchodźców na dzień dzisiejszy nie mogłoby dojść. Przynajmniej takie informacje zostały nam przekazane. Natomiast czym innym jest przywracanie czasowe granic wewnętrznych Unii Europejskiej. To jest związane z różnego rodzaju wydarzeniami, które mogą mieć miejsce, które mogą zwiększać zagrożenie terrorystyczne i zapewne nasze władze policyjne, nasze władze na najwyższym szczeblu będą rozważały, czy w przypadku Dni Młodzieży w przyszłym roku, czy też zjazdu szefów państw Unii Europejskiej, czy w tym czasie czasowo na granicach Polski nie zostanie przywrócona kontrola graniczna. To się dowiemy pewnie na kilkanaście tygodni przed tymi wydarzeniami. Jeżeli stopień zagrożenia terrorystycznego będzie wzrastał, to zapewne takie decyzje zostaną podjęte. Jednocześnie dzisiaj w mediach pan minister Błaszczak i minister Kamiński poinformowali, iż rozpoczynamy pracę nad ustawą antyterrorystyczną. Ja też byłem na tym spotkaniu jako jeden z inicjatorów właśnie tworzenia takiej ustawy po to, aby te wszystkie cztery cele, o których wcześniej mówiłem, zostały bardzo dokładnie zabezpieczone drogą ustawową, po to, abyśmy mieli bardzo jasny i klarowny sposób, algorytm działania służb publicznych, prokuratury, sądów na wypadek ujawnienia zagrożenia terrorystycznego, a jednocześnie określoną jednoznacznie odpowiedzialność poszczególnych osób za poszczególne działania podejmowane w ramach systemu antyterrorystycznego.
A kiedy możemy spodziewać się tej ustawy?
Myślę, że bardzo szybko. Tutaj z wypowiedzi panów ministrów, które padały na zespole, wynika, że myślę, że około stycznia, lutego ta ustawa będzie już procedowana przez polski parlament. Natomiast nie ukrywajmy, że ta ustawa jest trudna pod względem merytorycznym i trudna także pod względem politycznym, dlatego że może także dotyczyć różnego rodzaju praw obywatelskich, które z tą ustawą mogą być ograniczane, co może wywoływać szereg kontrowersji. Dlatego powinien być pełny konsensus polityczny, jeżeli chodzi o stworzenie takiej ustawy i wprowadzenie jej w życie, żeby znowu polityka, ta bieżąca polityka, ta nieustająca niechęć i atak dla rządzącej Polską Zjednoczonej Prawicy nie doprowadziła właśnie do obstrukcji, czy znowu jakichś absurdalnych haseł mówiących o tym, że próbujemy w jakiś sposób ograniczać wolności obywatelskie.
Te hasła padają.
Walka z terroryzmem niestety, szanowni państwo, musi ograniczać przynajmniej czasowo w pewnym zakresie prawa obywatelskie. W Paryżu mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym. Wyobraźcie sobie Państwo w Polsce, gdyby doszło, nie daj Panie Boże, do jakiegokolwiek aktu terrorystycznego i władza publiczna by się zdecydowała na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jakżeby to nasza opozycja wykorzystała przeciwko rządzącym. Dlatego bardzo ważne jest także to, aby uświadomić wszystkim siłom politycznym w państwie, że walka z terroryzmem jest naszym wspólnym zadaniem i wspólnie musimy się do tego ewentualnego, hipotetycznego, cały czas mam nadzieję, zagrożenia przygotować.
Znaczy ten terroryzm należy wiązać no między innymi z tymi imigrantami, o których pan minister mówił.
A bezwzględnie tak. Znaczy ja jestem przekonany, że ta fala imigrantów doprowadzi do zwiększenia zagrożenia terrorystycznego. Z kilku powodów. Oczywiście po pierwsze, że wśród tej fali znalazło się zapewne bardzo wiele osób z komand terrorystycznych przygotowywanych na terenie państwa islamskiego, szkolonych od kilku lat zresztą do takiego szerokiego zalewu aktami terroru. Po drugie, wśród tych imigrantów zarobkowych, którzy nie osiągną sukcesu finansowego, bo to nie jest możliwe, żeby taką grupę osób bardzo szybko zaadoptować i umożliwić im zaaklimatyzowanie się w danym państwie docelowym, organizacje terrorystyczne będą mogły bardzo łatwo werbować nowych członków, a w szczególności tych wykonawców, samobójców aktów terrorystycznych. I to jest największa obawa, że to gwałtownie zwiększy możliwość werbunku do tych akcji ostatecznych.
Panie ministrze, także Viktor Orban, który zaczął zabezpieczać granice Węgier, był odsądzany od czci i wiary. Później w jego ślady poszły także inne kraje, ale także Węgry pokazywane są jako przykład... No, posłużę się tymi sformułowaniami faszyzmu, antyunijnymi, a nawet powstała inicjatywa obywatelska, o której poinformowała Komisja Europejska, żeby zawiesić Węgry w prawach członka Unii Europejskiej.
Tak, tak. Jak w Polsce też powstają jakieś dziwne inicjatywy obywatelskie, tak? Jakoby prawa obywatelskie były naruszane. Szanowni Państwo, przykład Węgier jest bardzo ważny dla nas, dlatego że widzimy, że działanie na rzecz obywateli własnego państwa, własnego narodu przynosi pozytywne efekty. Olbrzymia burza związana z graniczeniem, stawianiem ogrodzeń na granicy węgierskiej w mediach ucichła. Szanowni Państwo, ostatnio jest cicho, a Węgrzy skutecznie ograniczyli napływ imigrantów na teren swojego kraju. Teraz inne państwa mają problem, ale Węgrzy nie mają. Gdyby to była wspólna akcja Unii Europejskiej, ten problem by nie zaistniał. A pamiętajmy i przypominajmy, że cały problem zainicjowały Niemcy. I Niemcy ponoszą główną, a może i całkowitą odpowiedzialność za to, żeby ten problem rozwiązać. A takich działań nie podejmują, tylko w moim przekonaniu próbują odpowiedzialność i skutki swoich działań przełożyć na innych członków Unii Europejskiej. A pamiętajmy, że nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest dobrowolne. Zresztą ja się z tego powodu bardzo cieszę. Uważam, że korzystamy na byciu członkiem Unii Europejskiej, ale jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy pamiętać też o tym, że tylko i wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć rozwój i bezpieczeństwo obywateli naszego kraju, a dopiero w drugiej kolejności innych krajów Unii Europejskiej czy samej Unii Europejskiej. Jeżeli o tym zapomnimy, jeżeli zaczniemy stawiać na pierwszym planie, na pierwszym poziomie Unię Europejską, to wtedy nasi obywatele, nasz kraj może na tym stracić, możemy mieć problemy z naszym bezpieczeństwem.
No, ostatnio histeria była w związku z flagą Unii Europejskiej.
Która... Tak, ale wiecie, Szanowni Państwo, ja to oglądając telewizję mainstreamową niekiedy wybucham śmiechem, bo już tak naprawdę to wychodzimy na całkowitych laików, na antydemokratów, na nieuków, a tylko ci są fachowcami, specjalistami, profesorami od wszelkich mniemanologii stosowanych, którzy popierają linię liberalną czy linię lewacką, która jest bliska partiom opozycyjnym w większości.
Viktor Orban, wspomniany jeszcze, bo do niego chciałbym powrócić, mówi, że ta fala imigrantów to jest realizacja swoistego masterplanu europejskiej lewicy, który był przygotowany kilka lat wcześniej i publikowanego w rozprawach o przyszłości Unii Europejskiej, rozumianej jako superpaństwo. A jeżeli ma być superpaństwo, to znaczy, że rola państw narodowych, a zwłaszcza takich państw jak Polska, opartych jednak o wartości katolickie i dosyć jednolitych narodowo, musi być zniwelowana.
Tak, być może, natomiast to jest polityka bardzo krótkowzroczna. Jeżeli takie osoby są i takie środowiska są, to naprawdę nie umieją uczyć się na podstawie historii, a przecież historia magistra vita est, tak? Popatrzmy, jak wyglądała sytuacja we Francji. Francja, która w latach 40., 50. była państwem w zasadzie kulturowo i narodowo jednorodnym, w wyniku działań politycznych, między innymi pana de Gaulle'a, doprowadziła do tego, że wiele set tysięcy i nawet milionów osób z tak zwanego Magrebu, czyli z Afryki Północnej, muzułmanów, uzyskało z mocy prawa obywatelstwo francuskie i stało się Francuzami. Pojawiło się na terenie Francji i doprowadziło to w konsekwencji w ciągu 20-30 lat do powstania tych gett, czy miasteczek arabsko-islamskich, gdzie te środowiska terrorystyczne, skrajne, są bardzo aktywne. Jeżeli popatrzymy na historię ostatnich 10-15 lat, to przecież cały czas byliśmy informowani i pokazywano w mediach różnego rodzaju zamieszki na przedmieściach różnego rodzaju miast francuskich, gdzie właśnie ci Francuzi pochodzenia właśnie arabskiego czy afrykańskiego urządzali różnego rodzaju burdy i zamieszki. Więc nie doszło do scalenia kulturowego, do stworzenia mozaiki kulturowej, która być może w wielu sytuacjach jest korzystna dla rozwoju społeczeństw czy państw, tylko do wytworzenia się różnego rodzaju takich wyizolowanych społeczności, które nie zgadzają się z podstawami funkcjonowania państwa demokratycznego. Co jest przerażające, że oni nie akceptują podstaw państwa demokratycznego. Próbują nas zmuszać do zachowań, które dla nas są nieprzyjemne co najmniej.
To o tym zmuszaniu za chwilę, ale zaprosimy też telewidzów już do rozmowy z panem ministrem Bogdanem Święczkowskim z Ministerstwa Sprawiedliwości. Numery telefonów 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 i dwa numery dla telewidzów z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Pan minister jest do państwa dyspozycji. Mówi pan o tym, panie ministrze, że nazywają was jako rząd Zjednoczonej Prawicy antydemokratami, którzy łamią wartości konstytucyjne, mówią o dyktaturze, że Polska zamienia się w jakiś kraj, w którym demokracja przestaje funkcjonować. Ale to nie tylko w Polsce, także za granicą. Na przykład prasa niemiecka przeprowadza bardzo jednolity atak frontalny na nowy polski rząd. Chociażby Berliner Zeitung pisze tak, że ze strony Polski i Węgier grozi Europie większe niebezpieczeństwo niż ze strony morderców z państwa islamskiego.
No to są jakieś absurdalne twierdzenia, tym bardziej, że szanowni państwo, tak naprawdę jeszcze niewiele zrobiliśmy. Musicie państwo pamiętać, że ten rząd, ta władza, to jest niespełna miesiąc czasu przejmowania różnego rodzaju instytucji publicznych, państwowych. Tak naprawdę zmiany będą w kolejnych miesiącach i te zmiany umożliwią sprawne zarządzanie państwem. Mnie jest na przykład przykro, że pomimo tego, że od półtora tygodnia jestem wiceministrem sprawiedliwości, nie mogę w odpowiedni sposób pomagać i reagować na różnego rodzaju skargi dochodzące od państwa, dlatego że w dalszym ciągu prokuratura jest oddzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości i tak naprawdę minister sprawiedliwości czy jego zastępcy niewiele mogą zrobić w sprawach związanych na przykład z postępowaniami karnymi. Musicie państwo i ja także z niecierpliwością czekać na ustawę, która połączy urzędy prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i wtedy uzyskamy pewien kolejny, który odebrano w przeszłości 5 lat temu Polakom, oręż do wprowadzania zasad sprawiedliwości w naszym państwie. To jest kolejne zmiany legislacyjne, jeżeli chodzi o służby specjalne, jeżeli chodzi o zmiany w polskim kodeksie postępowania karnego, przywrócenie normalności. Prace się dopiero rozpoczynają, one wrą. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni, kilkunastu tygodni większość tych ustaw trafi do Sejmu. Sejm powinien je uchwalić, mam nadzieję, że je uchwali. I dopiero rozpoczniemy realną zmianę Polski, przywracanie normalności i rozliczanie tych wielu ludzi za takie różnego rodzaju działania o charakterze w niektórych ustach przestępczych, znaczy uznawane przez niektórych za działania przestępcze, będzie możliwe dopiero za kilkanaście miesięcy. Nie jest możliwe przy takim zniszczeniu organów państwa przez rządzącą nami w przeszłości Platformę Obywatelską z dnia na dzień przywrócenie poczucia bezpieczeństwa, poczucia sprawiedliwości, poczucia tego, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. I to jest nasze główne zadanie, jak sądzę, oprócz oczywiście zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i poprawy losów wielu Polaków, którzy żyją na skraju ubóstwa, to jest właśnie przywrócenie poczucia i wiary w sprawiedliwość instytucji państwa, ale tego się nie da zrobić w ciągu tygodnia, dwóch tygodni. Tym bardziej, że szanowni państwo, no, wchodzimy do instytucji, których wielu przedstawicieli, pracowników no, nie jest nam przyjaznych, obawiają być może podstawnie, być może bezpodstawnie, obawiając się różnego rodzaju naszych działań. A ideą działań, które przyświeca, jak sądzę, nam wszystkim, jest właśnie naprawa Rzeczpospolitej i wyrażam tylko nadzieję, że będziemy mieć odpowiedni okres czasu, aby te zmiany przeprowadzić i w tym jest właśnie rola państwa, aby w odpowiedni sposób popierać obecnie rządzącą Zjednoczoną Prawicę, aby mieć kolejne lata, żeby tą Polskę zmieniać. Pamiętajcie, że Platforma Obywatelska i PSL mieli 8 lat po to, żeby rozregulować instytucje państwa polskiego i tak naprawdę zniszczyć polski system bezpieczeństwa narodowego. I przewracanie tego potrwa. Jednostek wojskowych nie da się w ciągu tygodnia przewrócić na granicę wschodnią. Nie da się ich w ciągu miesiąca uzbroić i tak dalej, i tak dalej. Nie da się w prokuraturze czy w sądach od razu zmienić z dnia na dzień pewne nastawienie, pewne przekonania wyrażone przez wielu sędziów czy prokuratorów. To jest długa praca. Zaczęliśmy już pracę koncepcyjną nad różnymi ustawami związanymi z reformą wymiaru sprawiedliwości, nie tylko prokuratury, sądownictwa, wprowadzenia w większym zakresie czynników społecznych i tak dalej, i tak dalej. No, nie jestem upoważniony w tej chwili do omawiania szczegółów, gdyż jak sądzę, kiedy będą gotowe projekty ustaw, wtedy pan minister, przedstawiciele ministerstwa będą dokładnie przedstawiać opinii publicznej cele, założenia i skutki, które chcemy osiągnąć na skutek takiej reformy prawa, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, ale pamiętajmy, że jest minister koordynator Mariusz Kamiński, który tutaj realizuje olbrzymie zadania, jest minister Macierewicz, wszyscy ministrowie mają olbrzymie zadania, no a przede wszystkim nad tym wszystkim musi czuwać pani prezes Rady Ministrów Szydło. No, mam nadzieję przy bardzo pozytywnym wsparciu pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i wsparciu większości parlamentarnej, którą tutaj reprezentuje prezes Jarosław Kaczyński.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja witam ojca Dariusza i pana ministra. I mam takie pytanie w nawiązaniu do początku programu. No wiadomo powszechnie, że opozycja była no bardzo prześladowana, opozycja, członkowie rodzin. A ja teraz przeczytałam, że w tej sprawie zostało wszczętych szereg spraw w prokuraturze. Czy panu ministrowi coś wiadomo na ten temat?
Nie, sprawy w prokuraturze zapewne jeszcze nie zostały wszczęte w tej chwili, o ile wiem z mediów, ale też z jakichś tam swoich informacji. W bardzo wielu instytucjach publicznych toczą się kontrole, audyty. W mediach pojawiają się już, w niektórych mediach prawicowych pojawiają się informacje, że były prowadzone szerokie działania, na przykład inwigilujące prawicę. Jest mowa o drugiej drugiej fali tej inwigilacji prawicy. Z doświadczenia osobistego mogę powiedzieć, że taka sytuacja mogła mieć miejsce. Natomiast te audyty, które potrwają zapewne też kilka tygodni, jeżeli nie kilkanaście, pokażą nam, jaka była skala tej inwigilacji, skala rozpracowań środowisk patriotyczno-narodowych. Pamiętajcie Państwo, że przecież w ostatnim czasie przed odejściem podjęto różnego rodzaju działania zmierzające do niszczenia różnego rodzaju dokumentów w służbach specjalnych, w innych instytucjach publicznych. Zatem dotarcie do prawdy nie zawsze będzie proste i łatwe. Fakt dotarcia do prawdy nie oznacza, że przełoży się to na ewentualne postępowania prokuratorskie, bo w tej chwili prokuratura, jak wiecie, może robić to, co uważa, jeżeli jej zdaniem jest to zgodne z prawem. A mówię, do połączenia tych instytucji z urzędami, z Urzędem Ministra Sprawiedliwości jeszcze, myślę, kilka niedługich miesięcy, ale to potrwa. Zatem ten proces będzie trwał dosyć długo, jak sądzę, ale chcemy to zrobić bardzo dokładnie, szczegółowo, tak aby te osoby nie mogły czuć się bezkarne. Bo poczucie bezkarności rodzi później różnego rodzaju działania, które mogą się skończyć tragicznie, no, tak jak w przypadku śmierci jednego z działaczy PiS-u. Tak?
Wszystko to będzie z pewnością w takim sosie zamachu na demokrację, panie ministrze, więc pewnie trzeba by równolegle te wszystkie gospodarcze obietnice.
Jasne, proszę ojca, ale ja nie jestem politykiem. Jestem członkiem szeroko pojętego zaplecza rządowego jako wiceminister, ale jestem ekspertem i fachowcem, prokuratorem w stanie spoczynku i dla mnie kwestie polityczne są bardzo ważne. Oczywiście to jest otoczka dla działalności wszystkich instytucji wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury czy innych. Natomiast to jest zadanie polityków. Politycy powinni zająć się tymi kwestiami społecznymi czy gospodarczymi, bo one są nawet ważniejsze od tych kwestii rozliczeń. Bo to chodzi o zwyczajne życie Polaków, więc ja mam nadzieję jako zwykły obywatel, że bardzo szybko zostaną wprowadzone te ustawy, które umożliwią Polakom realną poprawę życia, szczególnie tym Polakom najgorzej sytuowanym. Natomiast to nie jest działka, którą ja się zajmuję. Ja chciałbym być fachowcem, ekspertem i zajmować się tym, na czym się znam i to zrobić, co mam zrobić najlepiej, jak umiem. Tak? Natomiast jeżeli takie będzie podejście do zadań, które pani prezes Rady Ministrów każdemu z ministrów zleciła, to myślę, że bardzo szybko osiągniemy także sukces w sferze gospodarczej, choć warto także pamiętać o tym, że rządzący nami w poprzednio politycy zrobili wszystko, żeby tak wydać pieniądze z dotychczasowego budżetu, abyśmy nie mieli żadnej możliwości realnej pewnych działań w tym roku jeszcze oraz tak skrecili budżet na przyszły rok, żebyśmy mieli bardzo mało możliwości elastycznego działania w tym zakresie pomocy Polakom najuboższym. Jeżeli już mówimy o kwestiach gospodarczych, tu budżetowych, przecież dzisiaj pojawiła się informacja, że dochody budżetu w tym roku będą około 10 miliardów niższe niż założone w budżecie przez rząd Kopacz. Czyli oznacza, że my będziemy musieli się, czyli pani premier, będzie się musiała zmierzyć z problemem tego, że został źle zaplanowany przez panią Kopacz budżet na ten rok.
Ale też, panie ministrze, faktem jest, że przez 8 lat mówiliśmy również w tym studio, że ta Zielona Wyspa nie jest wcale taka zielona, więc mogli się też państwo spodziewać, składając różnorakie deklaracje i obietnice, że ten garnuszek wcale taki, za dużo w tym garnuszku nie będzie.
Nie, ja myślę, że w tym garnuszku jest bardzo dużo, tylko trzeba odpowiednio właśnie odpowiednio zadaniować służby publiczne, aby w odpowiedni sposób pozyskiwały środki finansowe. Przecież skuteczność organów skarbowych, ściąganie podatków od tych największych graczy finansowo-gospodarczych jest żenująca. Przecież tak naprawdę mowa jest o kilkudziesięciu, nawet mowa o set miliardów złotych, które rocznie wypływają z systemu polskiego podatkowego. Te dodatkowe podatki od hipermarketów, podatki od transakcji bankowych, od wyprowadzania pieniędzy z Polski. Na pewno, jeżeli one będą skutecznie wprowadzone i realizowane, spowodują znaczny wzrost środków budżetowych do realizacji naszych celów założonych, politycznych, powtarzam.
I na to pewnie także nasi telewidzowie liczą. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Chciałbym swoje, jak to mówią, 5 groszy wtrącić na temat tych imigrantów, którzy mają do nas dotrzeć. Dobrze by było, żeby wzorem Szwajcarii Sejm uchwalił zakaz budowy nowych meczetów. To by było od razu wszystkim jasne. Bo Szwajcaria to zrobiła, telewizja nie powiedziała o tym, ale dobrze by było to zrobić. Następnie przyjrzeć się im bardzo dokładnie i uważać za rodzinę, ojciec, matka, dzieci i sprawdzić przy okazji DNA, czy to są ich dzieci. A nie ciotki po ciotki, bo z rodziny można zrobić 50 osób lekko. To by było takie odnośnie tej rodziny. Teraz jeszcze tylko bym przyjmował chrześcijan i ze Syrii, tam gdzie się faktycznie toczy wojna, bo tam się już każdy z każdym prawie bije. A wiadomo, że ciągną do nas i z Afganistanu, i z Pakistanu, i z Afryki, już niedługo Bóg wie skąd. No to by było takie moje jedno zdanie. A korzystając z okazji, jeszcze chciałbym odnośnie takiego oszczerstwa, jak to profesor ten Gross, czy Grasse się nazywał, ten żydowski taki profesor z Ameryki. On mówi o tych mordowanych Żydach przez Polaków. Chciałbym tam zwrócić uwagę, że tam się przewinął też Żyd z Polski, Michnik nazywa się, z Wyborczej, i nie zareagował. No Michnik, oby tak dalej. Twojej gazety w życiu już nie kupię, tylko raz w życiu kupiłem, dzięki Bogu. To by było tyle.
Dziękuję, panie Eugeniuszu. Nie bardzo jest to tematem naszego spotkania.
Jeżeli chodzi o kwestie narodowościowe czy religijne, to musimy być bardzo ostrożni w swoich ocenach. I radziłbym zastanowić się, czy te oceny publicznie wygłaszane nie powinny mieć innej formy oczywiście. Natomiast jasnym jest przede wszystkim, że musimy, jeżeli chodzi o politykę historyczną, to nie jest mój obszar działania, ale dbać o to, żeby historia Polski, Polaków, naszego narodu była przedstawiana w sposób właściwy i zachowywane proporcje,
na przykład,
jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania czy zaniechania Polaków, także wobec narodu żydowskiego.
Na przykład Norweska Rada Etyki Mediów, gdy mówi o tym, że polski obóz koncentracyjny jest okej, jest w porządku.
Jasne, i to jest zadanie dla polskich dyplomatów, także dla polskich, także myślę, że w kontekście czasowym dla polskich, dla Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby pomóc MSZ-owi w działaniach prawnych wobec takich oszczerców, którzy piszą nieprawdę, tak? To jest jedna kwestia i to myślę, że będzie rozwiązane w niedługim czasie. Zresztą pan prezydent rozpoczął nową politykę historyczną, czy jak gdyby ją kontynuuje linię pana profesora świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I tutaj warto mówić to w kontekście pozytywnym, a nie w kontekście negatywnym, bo po co wywoływać różnego rodzaju negatywne reperkusje, jeżeli nie ma takiej potrzeby.
Dodzwonił się ojciec,
teraz, jeżeli chodzi...
ojciec dyrektor. Posłuchajmy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra i ojca. Panie ministrze, najpierw gratulacje i dziękujemy, że pan podjął tą służbę Polsce ze swoim doświadczeniem, ze swoją wiedzą, no i swoim oddaniem ojczyźnie. To było już sprawdzone. Także za to wielkie dzięki i oby jak najwięcej było, żeby no wszyscy chcieli Polsce służyć. To byłoby idealnie. Także to jest to, może ktoś się oburzy na mnie, ale to trudno. Nie wiem jak pan minister, ale to, że ta zmiana nastąpiła w takim momencie historii Polski i w takiej sytuacji Europy, świata Europy, ale i Polski, to jest naprawdę, to jest znak opatrzności, jakiś Pan Bóg nad nami jeszcze czuwa. Nawet to, już pomijam sprawę, że co robili z gospodarką, jakkolwiek wiemy, co robili z wieloma sprawami, ze służbą zdrowia, z tą korupcją, wszystko razem, tak, to co robili, to że właściwie to wielu Polaków nie było podmiotem, tylko takim przedmiotem i to takie było przechodzenie szybkie od neoliberalizmu do neokolonializmu. To było tak, jak pani profesor Ancyparowicz pisze pięknie w tej swojej książce ostatniej. No szkoda, że te skoki wydały chyba, nie wiem ile, 30 egzemplarzy, czy 20, czy tam coś takiego. No to szkoda, że tak, czy tam instytut naukowy, jak on się tam nazywa, ale no to jest tyle, że szkoda, do ludzi to nie dotrze. No ale to jest inny już temat. W każdym razie w takim momencie, że te rządy przyszły, gdy Platforma i koalicjant zgodzili się, właściwie otworzyli ręce, tak jak Merkel zapraszała tych islamistów, tak teraz ci nasi, to była polityka proniemiecka, czy jakby to nazwać inaczej, w każdym razie nie wiem jaka, ale na pewno nie propolska. Tak, bo to wiemy, jak można otworzyć granice bez kontroli żadnej. Wyobraźmy sobie, otwieramy dom i wchodźcie wszyscy, kto chce. To i złodzieje, i bandyci, i nie wiadomo kto. Nawet w gościnę, jak się kogoś zaprasza, to się zaprasza. Wiemy, kogo zapraszamy. A tu otwarte wszystko i wchodźcie, a równocześnie nie troszczenie się o Polaków. Już tak spektakularne to było, że na przykład ze wschodu, z tego terenu wojny na Ukrainie, z tego terenu wojny, Mariupol, prawda? Jak długo czekali, trzeba było, żeby doszedł ten rząd do władzy, żeby ich natychmiast przyjąć, tych parę dziesiąt rodzin. Tak. To tak długo czekali, tak długo zwlekali z tym wszystkim, prawda? Nawet to, albo w Polsce odbierali dzieci rodzicom, ale równocześnie dzieciom rodziców, dlatego bo biedni. Bo biedni. A tutaj wszystko od strony materialnej nie wiadomo komu, a może to właśnie jacyś dżihadyści już zresztą mówią, nawet Niemcy już mówią, że wśród nich jest iluś dżihadystów i tak dalej. Widzimy te zamachy i tak dalej. To trzeba wiedzieć, kogo wpuszczamy do domu. Poza tym to są zaplanowane zmiany cywilizacyjne w Europie. Absolutnie. Przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej to jest. To Donald Tusk mówił chyba w maju w Gdańsku, że Europa przyjmie 70 milionów właśnie tych, no, z tych krajów właśnie islamskich. 70 milionów. On to powiedział, no. To że czy w ciągu 5 lat, czy 10, ale tak jest. No także dzięki Bogu, że ten rząd jest, tylko żebyście się utrzymali i myślę, że trzeba potężnej modlitwy naprawdę wszystkim, bo to jest walka duchów. To jest walka duchów. Zły szaleje. To już on nie pomogło im. Nie pomogło im gender, ideologia gender, nie pomogła taka polityka, żeby Polacy wyjeżdżali z Polski, wyludnić Polskę. To wszystko. Zresztą nie każdy przemyśl, nie pomogło, no to teraz to jeszcze. I dlatego dzięki, ale jest sytuacja niełatwa. Ja pamiętam to sympozjum, na którym pan minister też miał wykład, jeszcze świętej pamięci pan minister Wasserman i inni, o bezpieczeństwie Polski w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Wtedy to włosy stają dęba, jak Polska nie jest przygotowana na nic. Tak Polskę tak zniszczyć. No to jest, naprawdę trzeba być mistrzem od niszczenia. A równocześnie propaganda niesamowita i to, co w tych telewizjach się leje nienawiścią, prawda? Funkcjonariusze nienawiści tam są. No. Nie ma dyskusji. Ja dzisiaj patrzyłem na Sejm. To jak ta Platforma wrzeszczy i jak oni tam, ci, ta Nowoczesna, jaka to Nowoczesna, Grzech nie jest nowoczesny, to jest tyle bym powiedział, zło też. Tylko nienawiść taka do tych ludzi, które... A przedtem wszystko było dobrze, jak robili wbrew prawu. I czy na granicy prawa, czy te korupcje, te łapówki niesamowite. No, chociażby Pendolino. Ile to Pendolino kosztowało? Czy to było potrzebne? My mamy pociągi bardzo dobre i dużo tańsze. Ale to wszystko zresztą razem, jak się patrzyło, to przecież to miliardowe przekręty. Ile pieniędzy wraca z powrotem do Unii Europejskiej? To niedawno pisali w prasie niemieckiej, że jak to dobrze, że Tusk dostał, no w każdym razie to jest jakiś no, wyraz sympatii za to, co zrobił. Prawda, że dostał taką synekurę, prawda, i to teraz, a teraz niebezpieczeństwo dla Niemiec, bo im się trochę urwie. Ja patrzę, co, jak Niemcy wchodzą, jak polskie firmy są eliminowane po to, żeby inni, bo tamci, no tak, no to jest coś za coś. To jest coś za coś i trzeba, żeby było dobrze. Ja jeszcze jedno powiem, rozmawiam z ludźmi i niedawno spotkałem takiego inżyniera, który mówi, boję się, że będą zamykali do więzień i tak dalej. Rozumny człowiek, dobry fachowiec. I mówię, co pan bredzi? No boję się. No słucha tego całą prawdę, całą dobę, czyli TVN-u. Taka prawda o Olkuszu, to mówili, pan jest Sosnowca, w Olkuszu to mówili, jak byłem dzieckiem, taka prawda, jak się dwa psy bodły i rogów nie mieli, nie miały te psy. To taka prawda, ale to mniejsza z tym, to widzimy, ile nienawiści do patriotów, do kościoła, i czy te inne telewizornie, prawda, czy te gazety i tak dalej, żebyście to wytrzymali i żeby naród wytrzymał. Bo jeżeli nie, no to no widzimy, do czego to zmierzało. Bogu dzięki, że istnieje szansa na jakieś zatrzymanie. A propos tych meczetów, to nie kto inny jak pani Gronkiewicz-Walc, taka pobożna, przepraszam, jestem księdzem, tu była dwa razy, ja miałem mieszane uczucia, ale tak, to nawet jeden biskup świętej pamięci chciał, żeby do radia ją wpuścić. No to jak już biskup mówi, to dobrze. No i tak, świadectwo, da. A co oni z niej wyprawiali, jakimi drogami? No i takie to Duch Święty i co? I co? I takie rzeczy robić? Tęcza to była tyle czasu, prawda? Czy inne rzeczy? LGBT, tak, i czy inne sprawy tam, prawda? No i drugi meczet. A tych muzułmanów tak dużo nie ma. Tu chodzi o zmiany kulturowe. To tak samo jak na wschodzie Polski. Pięć rodzin bywa i już budowali na koszt państwa cerkiew prawosławną. No. Albo przejmowanie majątków. Katolickie majątki kościoła katolickiego, ziemia. Z diecezji trochiczyńskiej słyszałem. Ziemia kościoła katolickiego, car wyrzucił unitów, dał prawosławnym i prawosławni upominają się do ziemi. To była katolików. No. I to takie nakręcą jak nie wiem co. I dlatego, Boże mój, może trochę zbyt wiele wątków, ale Bogu dzięki i obyście dali radę, panie ministrze. Dzięki za to, że służycie Polsce. Bo Panu Bogu pierwsza dla nas wszystkich jest Polska. Dla niewierzących też powinna być Polska. Dla niewierzących też Polska, bo to jest nasz skrawek ziemi dany nam przez Pana Boga. I to nie jest bagatelne. A niebezpieczeństw jest bardzo dużo z zewnątrz i z wewnątrz tego nie wolno rozwalać. I patrzmy, kto to niszczy. Kto niszczył i kto nie może teraz wytrzymać tyle nienawiści. To jest coś, jak słucham tej platformy, tej nowoczesnej i PSL-u o zgrozo. Rolnicza, niby rozrolnicza partia. Aż wstyd. Przepraszam, ale to jest trzymanie się jakieś dziwne interesy, ale nie Polska. I nie Polacy. Nie Polakom służyć. Dziękuję serdecznie. Co najwyżej niektórym Polakom. Takim, co mają, którzy się wzbogacili, a nie ci najbiedniejsi. Dzięki z Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze, za wyrazy sympatii. Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania Państwa, którzy słuchają, oglądają m.in. telewizję Trwami, słuchają Radia Maria. jeżeli mówimy o kategoriach religijnych, to tak możemy oceniać, że właśnie to jest nadzieja, to jest opatrzność boska. Ja chciałbym wierzyć i wierzę w to, że za rok, za dwa będziemy mogli tutaj rozmawiać i będę mógł patrzeć Państwu w oczy i będziecie mogli mnie Państwo pozytywnie rozliczyć, bo to naród powinien rozliczać tych, którzy zawiadują dużą częścią ich praw. I taką nadzieję wyrażam. Wydaje mi się, że uda nam się tą Polskę zmienić. Oczywiście raw jest bardzo wiele. Nadzieją już w kategoriach innych, niereligijnych jest fakt, że opozycji już brakuje obelg, szanowni państwo. Brakuje już im obelg, które rzucają na osoby, które chcą zmienić Rzeczpospolitą. Więc wydaje mi się, że starczy nam determinacji, a ich determinacja, żeby niszczyć tą nową Polskę, tą naprawioną Polskę, będzie dużo mniejsza niż nasza chęć naprawy Rzeczpospolitej. I sobie z tym wyzwaniem poradzimy, przy oczywiście Państwa wsparciu mocnym i modlitwie, bo to jest przecież bardzo ważne, ale także liczę na to, że będziecie nas Państwo rozliczać za to, co robimy, kiedy robimy, jak robimy, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek.
Druga część spotkania z panem ministrem Bogdanem Święczkowskim, z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dzisiaj o godzinie 21.30 w Radiu Maryja. Za tę część panu ministrowi bardzo dziękuję.
Dziękuję z panem Bogiem.
Dziękuję także państwu i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.